Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam się z Państwem, Leszek. Jestem dzisiaj sam, bez mojej żony. Pozdrawiam Cię, kochana Elu. I nie z lenistwa nie przyszła do radia, tylko po prostu lepiej czuję się w pozycji horyzontalnej, bo te uboczne skutki chemioterapii dają o sobie znać dosyć mocno. Drodzy Państwo, dzisiaj witamy w naszym studio zespół redakcyjny miesięcznika dla rodziców Sygnały Troski. Jest z nami brat Tadeusz Ruciński ze Zgromadzenia Braci Szkolnych. Witamy.
Szczęść Boże.
Są siostry Loretanki. Siostra Estera.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
I siostra Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam również.
Jest również pani Beata Rybak, pedagog i też współpracownik redakcji Sygnałów Troski.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Nie jest pani osobą samotną?
Nie jestem osobą samotną i korzystając z okazji pozdrowię swojego męża. Witam cię Tomeczku i swoje dzieci. Cześć Matylko, Mikołajku i Michałku. Witam was.
Takie zdrobnienia, to znaczy dzieci są małe?
Myślę, że tak. 3, 5 i 9.
Wszystko przed wami jako rodzicami.
Tak, nastawiamy się, że będzie tylko coraz lepiej.
Oczywiście. Należy sobie w tym pomóc właśnie, korzystając chociażby właśnie z tak wspaniałego miesięcznika dla rodziców, jak Sygnały Troski. Właśnie ten miesięcznik teraz leży przede mną i miesiąc listopad jest poświęcony właściwie więziom i rodzinie. Żyjemy dzięki więziom i rodzinie. I tak jak listopad się zaczął, uroczystość wszystkich świętych, Dzień Zaduszny, wspominaliśmy naszych przodków, no, łączą nas z nimi więzi, są już po tamtej stronie, ale myślimy o nich. Przygotowali nam, przecież nas przygotowali do życia, wprowadzili nas w życie. Rozmawiamy o tym między sobą, rozmawiamy z dziećmi. Właśnie, rozmawiamy. Nie jesteśmy samotni, nikt z nas nie jest samotną wyspą i dzięki Bogu, bo właśnie możemy wzrastać. Bracie Tadeuszu, skąd ten temat akurat właśnie na listopad? Dlaczego to ten temat brat zaproponował jako ten listopadowy właśnie?
Może właśnie w listopadzie. Czy przy grobach naszych bliskich i dalszych przodków, czy podczas może dłuższych jesiennych wieczorów, nagle uświadamiamy sobie, że właśnie nie jesteśmy samotnikami, że nasze więzi sięgają daleko, daleko wstecz. I być może, że właśnie teraz, w tym listopadzie, dobrze byłoby razem z tą wielką rodziną słuchaczy uświadomić sobie, że jesteśmy powiązani. W jaki sposób? O tym będziemy rozmawiać. I dobrze byłoby tak sięgnąć do powiedzenia Indian peruwiańskich, a więc sięgając do kultur, które jeszcze mają zdrowe, naturalne podejście właśnie do pojęcia rodzinności, więzi. I ci Indianie mają takie powiedzenie, jeśli odetniesz kondorowi dziób, skrzydła albo szpony, to on przestanie być kondorem. Jeśli jednak człowiekowi obetniesz język, rękę czy nogi, to on wciąż będzie człowiekiem. Przestanie nim być wtedy, kiedy zabierzesz mu innych ludzi. I chcemy tego czy nie, jesteśmy skazani na życie w więziach z innymi ludźmi, na kształt naczyń połączonych. Chociaż teraz słyszymy i odbywa się to już jakby inny kurs w stronę tak zwanych singli, monad bez okien, osobników, właśnie takich autystów funkcjonalnych, zatrzaśniętych w samych sobie. I świetnie to już parę dobrych lat temu oddał w wierszu ksiądz Jan Twardowski o skrupułach pustelnika. Tak zająłem się sobą, że czekałem, aby nikt nie przyszedł. Stale prosiłem o jeden tylko bilet dla siebie. Nawet nic mi się nie śniło, bo śpi się dla siebie, ale sny ma się dla drugich. Jeśli płakałem, to nie fachowo, bo do płaczu potrzebne są dwa serca. Broniłem tak gorliwie Boga, że trzepnąłem w mordę człowieka. Myślałem, że kobieta nie ma duszy, a jeśli ma, to 3/4. Założyłem w sercu tajną radiostację i nadawałem tylko swój program. Przygotowałem sobie kawalerkę na cmentarzu i w ogóle zapomniałem, że do nieba idzie się parami, nie gęsiego. Nawet dyskretny anioł nie stoi osobno. I tu mamy tragizm człowieka, który wmówił w siebie, a może został skazany właśnie na taką samotność, na życie bez zakorzenienia w innych, we wspólnocie, w przeszłości, ale i w przyszłości, w Bogu, w rzeczywistości. I tak nawiązując właśnie do tego, o czym wspomniałem, o tych miejscach, gdzie te więzi szczególnie jakoś i tworzą się, i umacniają, i odtwarzają, czyli do domu dawnego w tym pojmowaniu warsztatu pracy wspólnej, rodzinnego warsztatu, do świątyni, to jeszcze wrócę do cmentarza. I tutaj zacytuję list, jaki dostałem od swojej bliskiej znajomej właśnie w związku z tym tematem, bo w tym liście rysuje się odwrotność tego samotnika. Cytuję list. Tak pomyślałam przed chwilą o pogrzebie jako jakimś dowodzie trwałości rodzinnych więzi. Byłam ostatnio na pogrzebie starszej osoby, na który przyszedł po prostu tłum ludzi. Na stypie uczestniczyło około 120 osób, liczyłam po kryjomu. Kobieta, która zmarła, nie była nikim nadzwyczajnym. Pracowała ciężko na gospodarce, była zniszczona i schorowana, ale urodziła 11 dzieci, które przybyły na pogrzeb ze swoimi, także licznymi rodzinami. I tu później, podczas rozmów, można było zaobserwować tę ich rodzinność, korzenie. Po obiedzie podchodzili do siebie, pytali, opowiadali o sobie, dzieciach, gdzie kto się uczy, kto z kim się ożenił, kto wyjechał za granicę. To jest rodzina mojej bratowej, myślałam, doszukując się podobieństw w sposobie zachowania, mówienia, uśmiechu. Coś ich wszystkich łączyło, prócz wyglądu, który dawał się zauważyć w siostrach, braciach, ich dzieciach, nawet tych najmniejszych. To pożegnalne spotkanie mamy, babci teściowej, uświadomiło tę jakąś przynależność do tej samej grupy ludzi. Oni tam byli sobie bliscy, nawet gdy nie widzieli się od lat. W takich chwilach i chwilach innych smutków czy kłopotów najczęściej można liczyć na rodzinę właśnie. To między sobą nie wstyd zapłakać, wzruszyć się, a nawet złościć, bo tu można zawsze liczyć na wybaczenie i zrozumienie. Jeśli tak nie jest, to gdzieś w dzieciństwie ktoś popełnił jakiś błąd. Ja widzę, jak my się łączymy, gdy przychodzi zmartwienie. W codziennym życiu możemy się nie spotykać tygodniami, ale gdy coś złego się dzieje, od razu się wszyscy łączą, pocieszają, pomagają. Jak żałosne jest i smutne pożegnanie człowieka za trumną, którego idzie kilka osób albo zgoła nikt. Gdzie te nici rodzinne są słabe albo żadne, wtedy można powiedzieć, że ten ktoś był naprawdę niczyj. Bo nikt się do niego nie przyznaje. Nikt go nie kochał. Nie był blisko, niezależnie od przyczyn czy winy z jakiejkolwiek strony. Myślę, że te zestawienia są dobrym wstępem do naszych rozmów o więziach.
Właśnie, brat wspomniał właśnie o rodzinie. Każdy z nas w rodzinie się urodził. I jak dorastamy, też marzymy o tym, by mieć tą rodzinę swoją, też szczęśliwą, gdzie każdy kocha każdego i czuje się kochany. No tak, ale marzenia to jedno, rzeczywistość to drugie. I właśnie to pragnienie, które jest, często nie jest zrealizowane. Może coś właśnie na ten temat, że chcemy być kochani, ale właśnie kiedy sami nie potrafimy kochać i wtedy nie ma tej wspólnoty i ta więź nie powstaje. jeżeli kilku egoistów mieszka razem pod jednym dachem, to wcale nie będą oni szczęśliwi. Proszę bardzo, coś na ten temat.
Tak, ja myślę, że zawsze trzeba wyjść po prostu poza siebie.
Pani Beata Rybak.
Tak, i trzeba widzieć drugą osobę. Zresztą cała Ewangelia tak naprawdę jest o tym, żeby widzieć drugiego człowieka, i Pan Bóg stworzył nas do szczęścia. I czasami może wydawać się być paradoksalnym to, że stworzył nas do szczęścia, a każe nam się siebie uciskać, rezygnować z pewnych rzeczy dla drugiej osoby. Dlaczego? Prawda? Że wydaje to się może w jednym momencie, że to jest sprzeczne ze sobą, ale jednak widział, że to szczęście zależy od tego, że będziemy je dzielić z drugą osobą, że nie będziemy tylko zapatrzeni w siebie. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby właściwie rozumieć również samorealizację, żeby samorealizacja była współpracą w dążeniu do wspólnego celu, a nie tylko zapatrzeniem w siebie. I myślę, że kłopot być może taki, który teraz rodziny przeżywają, małżonkowie, jakby to dążenie do samorealizacji na dwóch różnych torach. Każdy próbuje siebie realizować, a nie bierze pod uwagę, że to ma się odbywać wspólnie, że my dążymy do wspólnego celu, a małżeństwo jest pewną drogą do świętości. I tutaj wychodzenie poza własny egoizm jest tak naprawdę kluczowe. Tutaj zapatrzenie w drugą osobę. Jeżeli my dajemy siebie i ktoś nam daje siebie, to mamy siebie z powrotem, prawda? I zawsze jesteśmy my zadbani i ktoś jest zadbany przez nas. Nikt nie pozostaje bez miłości. Ale to jest również pewien trening. Trening, w którym pomaga nam Pan Bóg. Dlatego, że wymyślił Pan Bóg małżeństwo, prawda, jako najbardziej doskonałą wspólnotę ludzi, więc wiedział o tym, że jest to to miejsce, gdzie człowiek będzie w stanie się zrealizować, prawda? Ale jednocześnie zaproponował swoją pomoc w sakramencie. I ta pomoc polega na tym, żeby się otworzyć na jego łaskę, bo nie wyobrażam sobie tak o zdrowych zmysłach, prawda, patrząc na sytuację, żebyśmy się jakoś nie docierali, no są kłótnie, są różne sytuacje i bez Bożej pomocy byłoby to bardzo trudne, żeby rozwiązywać kolejne problemy, które przychodzą w życiu małżeńskim. Także jeżeli będziemy zapatrzeni sami w siebie, to po prostu będziemy samotni we dwoje.
Mówiła Pani o wspólnym celu, o wspólnych celach. No właśnie, bo jeżeli cele są kompletnie rozbieżne, no to my nasze drogi również się rozchodzą. Oczywiście każdy z nas ma jakieś doraźne cele, ale chyba jakieś generalne wartości musimy wspólnie jako małżonkowie uznać.
Tak, musimy budować na naszą relację, nasz związek na Bogu. No i mamy dzieci, prawda? I tutaj ten numer jest poświęcony właśnie więziom, a więzi tworzą się właśnie w rodzinie. Nikt nie wymyślił lepszego miejsca do rozwoju człowieka, do tego, żebyśmy optymalnie się rozwinęli. Rodzina jest takim miejscem, tu powstają więzi i małżonkowie muszą mieć tą świadomość, że są zaprzęgnięci do tego, żeby wspólnie ciągnąć ten wózek, prawda? I ja myślę sobie, że wiadomo, że jest bardzo dużo różnych trudności na tej drodze. To nie jest jakaś lukrowana droga, prawda? To jest droga często też przez cierpienie. No, jeżeli małżonkowie zgadzają się co do wspólnego celu, to można powiedzieć, że to jest droga do sukcesu.
Tak, no ale teraz właśnie, co będzie tym sukcesem, jeżeli mówimy o wspólnym celu i już patrzymy troszkę wyżej niż tylko na jutro czy na najbliższe, powiedzmy, kilka lat.
No tak, musimy się doprowadzić do nieba i doprowadzić do nieba naszych najbliższych i to jest nasz cel.
I wtedy powiedzmy staje się nieważne pewne drobiazgi, które świat uważa za najważniejsze, to dla nas to już nie jest tak ważne, byle nie stracić dobrej relacji przede wszystkim z Bogiem, czyli być w stanie łaski uświęcającej. A jeżeli jako grzeszni ludzie tracimy ten kontakt, wówczas mamy Kościół, który nam umożliwia korzystanie z sakramentów.
Tak, oczywiście my o własnych siłach naprawdę niewiele możemy i myślę, że pierwszym krokiem do zmiany jest jakby zobaczenie tej prawdy, że mamy ograniczenia pewne, mamy limity swoje, czy limity cierpliwości, prawda? I tutaj musimy się podłączyć pod niewyczerpane źródło. I tym niewyczerpanym źródłem jest właśnie Pan Bóg.
Praktycznie w życiu codziennym zapracowanej mamy, zapracowanego taty, dzieci, które mają tysiąc różnych zajęć, dodatkowo dają rodzicom, to podłączanie się do Pana Boga, jak wygląda? To nie jest komórka, prawda?
To nie jest komórka.
To jest coś lepszego.
To jest modlitwa. To jest modlitwa, modlitwa rodzinna. I naprawdę nie wyobrażam sobie lepszego kanału, że tak powiem, jeżeli chodzi o czerpanie łask. I po prostu myślę sobie, że każdego dnia, kiedy klękamy do modlitwy, nasze zbiorniki na nowo są wypełniane i możemy kolejny dzień po prostu udźwignąć. Ja często doświadczam takiej niemocy czy braku cierpliwości, bo dzieci, szczególnie jak są małe, jest takie powiedzenie, że małe dzieci, małe problemy, duże dzieci, duże problemy, ale my na razie doświadczamy tych pierwszych i naprawdę testują naszą cierpliwość. To czasami bywa bardzo trudne i my też nie wytrzymujemy, ale mamy zawsze tą alternatywę. I to jest bardzo optymistyczne, że możemy poprosić o pomoc Pana Boga.
Możemy się nawzajem przeprosić przed uklęknięciem. I czy to powoduje utratę autorytetu rodziców, jeżeli mama przeprosi tatę, tata przeprosi mamę, się pocałują? Dzieci wtedy są smutne?
Absolutnie nie. Absolutnie nie. Dzieci są szczęśliwe. Przede wszystkim chodzi o to, tak, dzieci wskakują zaraz na nas. Dzieci są szczęśliwe, bo po pierwsze widzą, w jaki sposób można się pojednać. Jest to dla nich wzór, co robić, kiedy coś się zepsuje, ale jednocześnie widzą, że kiedy wspólnie klękamy do modlitwy, jest wyższa siła od nas, dzięki której możemy ciężar dnia codziennego udźwignąć. I ja myślę, że dla nich modelowanie i przyglądanie się naszych dzieci, naszemu zachowaniu jest podstawą tak naprawdę wychowania. My mamy tą świadomość, że jesteśmy dla dzieci w tym jeszcze momencie autorytetami. Chcielibyśmy, żeby było tak jak najdłużej. To zależy od nas i od tego, na ile będziemy utrzymywać łączność z Panem Bogiem.
Także dzieci nam w jakiś sposób też pomagają wzrastać.
Oczywiście. Oczywiście, że nam pomagają wzrastać i szczególnie, to dzisiaj nawet wcześniej rozmawialiśmy przed audycją, dzieci patrzą na świat z perspektywy mikro, bo same są mikro, prawda? I widzą te drobnostki, które są w życiu piękne i bardzo często jest tak, że podczas modlitwy dziękują za to, co się wydarzyło. Michaś ostatnio podziękował Panu Bogu za to, że udało mu się kupić całą serię książek Tytusa, Romka i Atomka i zwrócił naszą uwagę, że to jest ważne, żeby za wszystko dziękować, żeby być wdzięcznym i uczą nas tego, żeby cieszyć się każdym szczegółem życia.
Niektórzy chodzą w niedzielę do kościoła i bardzo dobrze, że chodzą do kościoła, ale chodzić do kościoła to za mało. Niektórzy modlą się z dziećmi w modlitwie rodzinnej i nawet codziennie i bardzo dobrze, że się modlą, ale te momenty dnia nie są jedynymi, kiedy jesteśmy z naszym Panem i Bogiem blisko, bo dzieci obserwują nas cały czas i widzą, czy to, co robimy, to jest po prostu pewien rytuał, który, po prostu taka tradycja jest w rodzinie, że będziemy to zachowywać, czy powiedzmy to nasz udział w mszy świętej, nasz udział w modlitwie rodzinnej promieniuje na całą resztę dnia.
Tak, to tak musi być. Jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci czerpały wzór, to nasza wiara musi być autentyczna. Na tyle, na ile nas stać na to w tym momencie, prawda? Bo przechodzimy formację, dojrzewamy sami. Trudno siebie określić jako na przykład dojrzałego chrześcijanina. Cały czas dojrzewamy. I być może u kresu naszego życia będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy dojrzali, albo nawet nie. Dzieci zauważają wszelkie niespójności. I są w tym bardzo, bardzo otwarte.
Szczere.
Szczere. Do bólu. Powiedziałam, że do bólu szczere. I potrafią wszelkie niespójności nam wytknąć. W związku z tym musimy się rozwijać. I nie ma innego wyjścia. Jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci uwewnętrzniły te zasady, które obowiązują w domu, wartości, to musimy być po prostu w tym autentyczni. Musimy żyć Ewangelią, musimy nią oddychać wręcz.
Mm-hmm. Brat Tadeusz?
Ja chciałbym tak teraz właśnie wtrącić się, bo najpierw usłyszałem słowa, które teraz kursują, szczególnie w prasie kobiecej. Samorealizacja, nie? Potem sukces. I nagle się pojawiły słowa bardziej naturalne, bardziej żywe, bardziej zakorzenione właśnie w Ewangelii, jak rozwój, jak dojrzałość. Bo właśnie samorealizacja to jest realizacja sobkostwa. Nie? Jakiejś koncepcji wymyślonej,
jak w nazwie właśnie,
bardzo, bardzo sztucznej zresztą, jakiegoś kobietona. Nie kobiety w całym tego słowa znaczeniu. Dalej, sukces to też jest coś w wyścigu szczurów, nie? Zastąpiłbym to słowem owoc. Mm-hmm. Nie? Tak jak dziecko jest owocem miłości, ale i owoc żywota całego poświęconego życia, nie? Mm-hmm. Które dopiero gdzieś pod koniec objawia swój sens, nie? Wagę celu, nie? Jaki się obrało. Ale właśnie tutaj, wtedy, kiedy jawią się takie pojęcia jak owoc, jak krzew, jak korzenie, no to jest ta konieczność zakorzenienia się w czymś życiodajnym, w kimś życiodajnym. Nie? A teraz jest właśnie też taki kurs, żeby udowodnić człowiekowi, że jakoby jest samowystarczalny. Nie? A człowiek, który klęka do modlitwy przed Bogiem, no samym sobą wyraża,
że nie jest,
że nie jest. Dalej, właśnie w rodzinie najszybciej można odkryć właśnie swoją niewystarczalność, kiedy człowiek nagle zapada na jakąś chorobę, ma wypadek, nie? Jak bardzo inni są mu niezbędni, nie? I jak on jest też innym niezbędny. Pan Bóg nas wkąpał. Właśnie, można powiedzieć tak, z dużym poczuciem swojego humoru, żebyśmy byli zależni, nie stawali się właśnie sopkami, a jednocześnie odkrywali, jakie bogactwo płynie z tej wzajemności. Mm-hmm. Kiedyś właśnie Anna Kamieńska pisała w jednym wierszu tak pięknie, że ktoś rzekł mi bądź, odrzekłam bądź nawzajem. I odtąd nie umrzemy zupełnie w sobie zaszczepieni. Znów te słowa takie rodem z Ewangelii, bo właśnie w Ewangelii jest krzew, jest owoc, jest dojrzewanie, jest rozwój, jest owoc stokrotny.
Ja myślę, że można było jeszcze też wrócić do źródeł. Wrócić do źródeł, czyli do Pisma Świętego. Ostatnio zachwyciło mnie coś takiego, co już wiem od dawna, ale jakby uświadamia sobie człowiek w pewnym momencie niektóre rzeczy. Pan Bóg stworzył Adama i przyprowadzał mu najpierw zwierzęta, żeby on je nazywał. I Adam, możemy sobie to wyobrazić, że siedział, prawda, i nazywał zwierzęta. Jak ktoś wyższy od tych zwierząt, panujący nad nimi, Pan Bóg mu zaufał, przyprowadzał mu zwierzęta i on je nazywał. A potem Pan Bóg przyprowadza mu kobietę i Adam jej nie nazywa. On po prostu wydaje okrzyk radości na widok kogoś, kto jest równy niemu. I to jest właśnie to piękno, że człowiek jest z człowiekiem tak bardzo bliski, jest tak bardzo z nim związany, że nie może nad nim panować, tylko wydaje okrzyk radości na jego widok. Więc jeśli się nim cieszy, no to znaczy, że jest mu potrzebny.
Tak, w naszym tłumaczeniu jest i stworzył Pan Bóg pomoc. jeden z biblistów powiedział, że to nie jest właściwe, że to jest, ma być dopełnienie. Właśnie, jakby druga połowa. Kiedyś się mówiło na żonę połowica. I tu chyba jest sedno. A Adam się zachwycił. No, miał chyba czym? Przepraszam, kim? Jak to, wszystko Pan Bóg określał i było dobre. Na widok kobiety powiedział i było bardzo dobre.
Taki artykuł jest tutaj również między samotnością a uwięzieniem. No bo rodzina, małżeństwo, rodzina, po to wchodzimy w małżeństwo, by się cieszyć, by się radować i kochać to, tworzyć więzi. Człowiek nie chce być samotny, wchodzi w małżeństwo, ale często, jeżeli nie jest to realizacja Bożego zamysłu, tylko właśnie jakichś egoistycznych planów realizacji, powiedzmy, małżeństwa według seriali, według tego, jak świat mówi, no to okazuje się, że ta samotność jest jeszcze większa, jeszcze straszniejsza, bo z człowiekiem w rezultacie, który miał być bliski, a jest obcy i pod jednym dachem i cały czas się z nim przebywa i ma się wspólne dzieci, a zarazem nie ma się wspólnego języka. I wtedy może to być nawet odebrane jako więzienie. Tymczasem nie tak było w zamyśle Bożym.
Właśnie tutaj może warto podkreślić, jak bardzo ważna jest miłość wzajemna. Jeżeli to gdzieś się nam zagubi, to tak jakbyśmy odcięli tlen dopływający do każdego z nas. Tak jakbyśmy się po prostu udusili, jeżeli zabraknie miłości. Także może patrząc teraz na rodzinę i na małżeństwo, kiedy odetniemy dopływ tlenu, a mówiąc tak pokrótce, bardziej odetniemy relacje z Panem Bogiem, wówczas czy ta więź, która zaistniała pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, będzie prawdziwą więzią i czy można ją nazwać więzią? Bo tak jak Pan tutaj powiedział wcześniej, jest to więzienie. Ale to wszystko dzieje się moim zdaniem dlatego, że nie ma tam Pana Boga, nie ma prawdziwych relacji i nie ma szczęścia.
Popatrzmy też na problem powszechnej teraz niedojrzałości ludzi w kulturze zachodniej. I zwłaszcza u mężczyzn przemilczany trochę, ale bardzo obecny syndrom Piotrusia Pana. Piotrusia, który z jednej strony bardzo potrzebuje matki, a z drugiej strony od niej ucieka. Który jest nieustannym uciekinierem. Który unosi się nad rzeczywistością, który nie cierpi więzi z kimkolwiek.
I tylko chce się bawić.
Tak, tylko się bawić, tylko doznawać, tylko mieć przygody, ale Wendy, ta jedyna, można powiedzieć, najbardziej dojrzała dziewczynka, do której i Piotruś, i ci chłopcy z jego Nibylandii mają uczucia macierzyńskie, ta Wendy nagle odkrywa, że Piotruś jest przeraźliwie smutny. Wśród tych wszystkich, można powiedzieć, danych do szczęścia. I takiego Piotrusia Pana również odkrywamy w Ewangelii, w tym młodzieńcu, który przychodzi i chce właśnie dokazać. I Pan Jezus najpierw mu zadaje proste przykazania, a potem nagle spojrzał na niego z miłością, ale nie miłością mamy zakochanej w swoim synu, nie? Tylko miłością mistrza, który już widzi takie zadatki, że to będzie przyszły bohater, apostoł, męczennik, mędrzec, nie? I zadaje mu wyższy stopień wtajemniczenia, ale pójdź za mną, czyli zwiąż się z nami. Nie? I ten młodzieniec, notabene bez imienia, bo imię w Piśmie Świętym wiele znaczyło, oznaczało tożsamość, a jednocześnie zadanie, odchodzi smutny, czyli niespełniony. Właśnie teraz mamy mnóstwo ludzi smutnych, niespełnionych, bojących się zaangażowania, bojących się wierności, utożsamiających wierność z więzieniem.
a nie taki był Boży zamysł. Tu jest pójście za głosem świata, a nie za głosem Pana Jezusa, który nie nakazuje nam, tylko zachęca, byśmy poszli drogą, na której będziemy szczęśliwi. I takich ludzi niespełnionych w rodzinach niestety jest dużo. Potem się mówi o jakichś rodzinach patologicznych, gdzie wręcz występuje agresja, kompletny brak miłości. Ale nie tak według Bożego zamysłu miało być. Taki też artykuł rodzinny Pan Bóg. Bóg nigdy nie rezygnuje ze wspierania rodziny. To znaczy, że w każdym momencie, jeżeli człowiek naprawdę ma pragnienie w sercu, by z tym, co jest złe, zerwać i po prostu wejść na tą ścieżkę Bożą, może liczyć na Bożą pomoc. Bo nawet jak bywa, że jest nieporozumienie w małżeństwie, że w danym momencie uczucia między małżonkami no nie są pozytywne, tylko wręcz negatywne. Mamy siebie dosyć. To Panu Bogu bardziej zależy na tym, byśmy się pogodzili, niż nam samym. I tu wystarczy westchnienie krótkie. Panie Boże, no przed modlitwą czy przy modlitwie. Panie Boże, przecież nie po to jesteśmy razem, by się kłócić, by dawać zły przykład dzieciom. Pomóż, no zrób coś, no nie po to zawieraliśmy z Tobą przymierze, by teraz to były takie rezultaty. No nie potrafię zrozumieć mojej żony, nie potrafię zrozumieć mojego męża, no ale Ty mi pomóż.
Ja bym chciał tylko krótko tutaj wrócić do pewnej istoty, bo Pan powiedział, nie tak było w zamyśle Bożym. I do tego nieustannie trzeba byłoby powracać, do rzeczy pierwszych, nie? I właśnie to jest, to czasem pytam małżonków, ludzi żyjących w rodzinie, co jest sednem, można powiedzieć, jakby taką istotą życia rodzinnego. Mówią miłość, no ale wiadomo, jak wieloznaczna jest teraz miłość, nie? Ja mówię, słuchajcie, dla mnie, i chyba się nie mylę, to są słowa przysięgi małżeńskiej, nie? Ale słowa przysięgi małżeńskiej płyną z wartości słowa z Ewangelii Janowej, Logosu. Na początku było słowo. Słowo było u Boga, czyli ono jest wiarygodne, jest obietnicą, której Bóg zawsze dotrzymuje. I tu się ściśle wiąże z wiernością małżeńską. I co jest ciekawe, że właśnie na końcu tegoś prologu świętojanowego jest i zamieszkało między nami. Nie w sopkach poszczególnych, nie? Wysepkach samotnych, tylko już warunek. Będę mieszkał między wami i to między będzie to przestrzenią, w której będę wam udzielał tego, czego wam brak. Nie wiem, czy pani Beata się zgodzi.
Oczywiście, że się zgodzę, bo tutaj Pan Bóg działa jako taki klej tej relacji. Czyli to między ma swój wtedy taki wydźwięk. Byciem, trzymaniem tych małżonków razem, prawda? Nie czymś rozdzielającym między, tylko czymś sklejającym tych małżonków. I to jest bardzo istotne. A ja też oczywiście zgadzam się do tego, że trzeba wracać do korzeni, trzeba wracać do początków i trzeba cały czas rewidować to swoje patrzenie na świat, bo naprawdę łatwo się w takiej codzienności zagalopować gdzieś. I ja sama obserwuję to, że kiedy my gdzieś tracimy tę łączność z Panem Bogiem, to po prostu w małżeństwie zaczyna się źle dziać. Kiedy brakuje modlitwy osobistej, kiedy brakuje gdzieś modlitwy wspólnej, bo jest dużo pracy, bo jesteśmy zmęczeni, bywa tak, że jakby sobie to odpuścimy, chociaż dzieci są bardzo czujne i pamiętają o tym, że ta modlitwa powinna być, więc tak, dziękuję wam od razu, dzieciaczki, jeśli jeszcze słuchacie, mam nadzieję, że śpicie, ale to jest bardzo istotne, żeby ta modlitwa była, bo to jest naprawdę trwanie przy źródle.
Bez Boga ani do proga. I to się sprawdza. Tyle, że po prostu tutaj też człowiek ma jakąś taką naturalną skłonność, żeby widzieć w sobie kogoś ważniejszego, ja wiem najlepiej. Pycha, jednym słowem pycha. I tutaj jest potrzebna pokora. We wspólnocie, w rodzinie nie możemy być na świeczniku. Być z innymi to znaczy być dla innych, czyli służyć innym. I okazuje się, że jeżeli właśnie w ten sposób realizujemy siebie poprzez służbę, odczuwamy szczęście. Jeżeli będziemy tylko palcem pokazywać i inni będą nam służyć, to będziemy ciągle niezadowoleni, bo ciągle będzie nie tak. Ciągle będzie coś nie tak zrobione, bo nigdy nie da się wszystkiego zrobić tak, żeby było idealnie.
Tak, to jest chyba taki dobre lekarstwo dla tych, którzy czasami pytają, no ale co ja mam zrobić? No przecież on zawsze jest taki, a ona zawsze jest taka. Myślę, że dobre lekarstwo, żeby właśnie tak troszeczkę z pokorą spojrzeć na siebie i przestać myśleć tak bardzo mocno o sobie i swoich krzywdach. Sam Pan Bóg jako Bóg jest wspólnotą trzech osób. Jest wspólnotą i ta wspólnota świetnie działa, dobrze działa do dziś, od początku. Pan Jezus urodził się w normalnej rodzinie. I jeśli będziemy czytać Ewangelię dokładnie, to przynajmniej w Ewangelii Janowej mamy bardzo często odniesienie Chrystusa do tego, że On zawsze jakby daje miejsce Bogu Ojcu, ale Ojciec mnie posłał, ale to co Ojciec. I myślę, że jeśli tak by było w rodzinie, że ja poczekam to, co powie mój małżonek, to co powie moja żona, no to właśnie, to może by było trochę inaczej. Może by było troszkę łatwiej zrozumieć, kiedy byśmy dawali zawsze pierwszeństwo tej drugiej osobie. Jeśli sobie będziemy ścielić przed sobą zawsze kwiaty, to nigdy nam nie zabraknie tego, że na mojej drodze też będą kwiaty. Miejmy nadzieję.
Tutaj dobrze byłoby jeszcze jedną cechę tych czasów wymienić, dokładnie w nawiązaniu do tego, co siostra powiedziała, że współczesny człowiek to chce wymyśleć jutro bez wczoraj i koniec bez początku. I właśnie to, że my jesteśmy tak zarozumiali, bo nie chcemy znać swoich przodków, ich wielkości, ich zasług. Bo w końcu, żeby nie te, można powiedzieć, ciężkie żywoty, o wiele cięższe naszych babć, prababć, pradziadków, nie byłoby nas. I kiedy chcemy słuchać, nie? Chcemy wiedzieć, jak oni żyli, nie? Co było dla nich świętością, jakie bohaterskie były to żywoty, to wtedy nasze trudności zdają się trochę mniejsze, nie? I nasze dokonania też. I właśnie ta pokora przychodzi też przez poznanie, nie? A teraz właśnie niechęć do wskrzeszania przeszłości, do sięgania w przeszłość, do, no, można powiedzieć, spoglądania w kierunku ludzi, którzy nas przerastali, właśnie płynie, z tej niechęci płynie wielka zarozumiałość, zbytnia pewność siebie i niechęć potem do przekazania pewnego rodzaju dziedzictwa tym, którzy może też będą chcieli albo nie będą chcieli nam zawdzięczać.
Taki artykuł. Jesteśmy dziedzicami teraz, szczególnie przed Narodowym Świętem Niepodległości 11 listopada. Całościowo pojęte dziedzictwo jest największym skarbem każdego narodu. Mówimy tutaj o tym dziedzictwie kulturowym. Głównie na tym się tutaj skupia ten artykuł. I warto właśnie o tym pamiętać, bo w tej chwili mówi się, żyjmy chwilą obecną. To, co było, się nie liczy. W ogóle historia jest już w szczątkowej ilości w szkole. Pojedyncze lekcje, a może nawet jedna lekcja w tygodniu. Plany są bardzo jakoś niszczące dla poznania naszych korzeni. Tymczasem to jest bardzo, bardzo ważne. Nie wzięliśmy się znikąd. Nie jesteśmy jakimś narodem wędrującym, tylko na tej ziemi mieszkamy już przeszło 1000 lat. I chyba tu jest bardzo istotną sprawą, byśmy w rodzinie również pamiętali o tej dziedzinie właśnie dziedzictwa kulturowego. To nie może być poza kręgiem naszego zainteresowania, poza kręgiem oddziaływania na nasze dzieci. Dzieci muszą też w tym brać udział. I chyba biorą. Prawda, pani Beato?
Tak, oczywiście. Dzieci są bardzo chętne, żeby poznawać historię i swojego kraju, i historię swoich przodków. I ja bardzo się cieszę wtedy, kiedy mogą pojechać ze mną do dziadka i posłuchać jego opowieści jeszcze z czasów wojny. dla nich to jest ważne z tego względu, że są w stanie określić swoją tożsamość. I to, co powiedział brat Tadeusz, to zobaczyć, jak wiele musieli zdziałać, żeby przetrwać i żebyśmy my istnieli, żebym ja zaistniała, żeby mój tato zaistniał i w konsekwencji oni, prawda? Także ta łączność z poprzednim pokoleniem, no to jest źródło naszej tożsamości.
W każdej rodzinie są zdjęcia. Nie w każdej są albumy. A niektóre albumy, które widzieliśmy, zawierają dużo przypisów, opisów przy każdym zdjęciu wspaniałych, bo mijają lata, przychodzą kolejne pokolenia i właściwie już nie wiadomo, kto tutaj jest, jaka tu jest okoliczność. Tymczasem dzieci bardzo lubią słuchać opowieści, tak jak pani Beata zauważyła, bo to jest prawda. Dzieci lubią słuchać prawdy. Dziadku, opowiedz o tym, jak byłeś mały, jakie przygody miałeś. No, można opowiadać kilka razy to samo. Zawsze będą słuchały. Będą zadawały dodatkowe jeszcze pytania. Prawda?
Tak, tak, tak. Dla nich to nawet pewna egzotyka. Poznać dawne dzieje, jak się żyło, jakie były sposoby spędzania czasu. To wszystko dla nich jest pewną nowością. To jest poznawanie nie tylko swoich korzeni, ale w ogóle życia ludzi na przestrzeni dziejów.
To są takie nawet czasami śmieszne sytuacje, historyjki takie rodzinne, które krążą później jak legendy, że babcia kupiła sobie rajstopy za kurę, którą zresztą dostała od swojej chrzestnej. I potem wszyscy się śmieją, prawda? No bo gdzie to teraz za kurę rajstopy kupować? No a kiedyś tak było. I dzieci przy okazji łapią jakby szybko to, że kiedyś jednak to było ciężej, bo teraz nikt z kurą pod pachą nie leci do miasta ze wsi, żeby se drobiazg jakiś kupić, prawda? To jakoś to było chyba inaczej.
A może ten sposób takiej opowieści, wspomnień z minionych lat, to też sposób na to, żeby przekazać dzieciom pewne wartości takie pokoleniowe, pewne wzorce zachowań też, które z lata po latach przekażą one później swoim dzieciom. U mnie na przykład w rodzinie, tutaj się może tak pochwalę, bo to już babcia mówiła tak mojej mamie i okazuje się, że to jeszcze prababcia mojej babci mówiła, pamiętaj dziecko, żeby nikt nigdy przez ciebie nie płakał. Rób tak, aby nikt nie płakał. I to jest takie zdanie, które jakoś przez pokolenia trwa. I myślę, że właśnie warto takie wartości, takie zdania mówić dzieciom.
Bo popatrzmy teraz, naszą przestrzeń relacji w ogóle międzyludzkich, społecznych zdominowało prawo. I wiadomo, kto je wymyśla, coraz bardziej absurdalne przepisy. Mówi się, że państwo jest państwem prawa, podczas gdy bezprawie panuje. Ale popatrzmy, że było jedno kiedyś prawo złożone z kilkudziesięciu słów, prawo przykazań, i ono było podstawą nie tyle prawodawstwa, co obyczaju. Że po prostu pewnych rzeczy się nie robi, a pewne rzeczy koniecznie. Jeśli jest się człowiekiem, jeśli jest się ojcem, jeśli jest się matką, jeśli jest się synem, córką. I właśnie te obyczaje były tak oczywiste, że jednocześnie były bardzo drogie. To było dziedzictwo na zasadzie testamentu. Często umierający jakiś nestor rodu na łożu śmierci nie przekazywał spadku, tylko właśnie te najświętsze zasady, tak jak siostra powiedziała. I to był, można powiedzieć, taki kodeks, jak najbardziej potwierdzony całym życiem tych ludzi, którzy oni odchodząc powiedzieli, żyjcie tak, bo myśmy sprawdzili. Warto tak było. Nie? Przekazujemy to wam jako najcenniejszy spadek. I w tej chwili nie ma obyczaju. Cały czas się odwołujemy do jakichś abstrakcyjnych praw, nie wiadomo skąd, nie wiadomo przez kogo określonych, a obyczaj przestaje rządzić, można powiedzieć, naszymi relacjami, naszymi, można powiedzieć, hierarchiami, zwłaszcza rodzinnymi, domowymi, religijnymi.
Jeszcze tutaj taka ciekawostka w tym artykule pamiętane, bo zapisane. znajomość swoich przodków. Nie tylko, prawda, znamy rodziców, potrafimy, znamy imiona dziadków, wiem jak się nazywają, gdzie mieszkają. No a teraz pradziadków, a może prapradziadków? A są takie miejsca na świecie, gdzie obowiązkowo trzeba to znać i nie tylko, prapradziadków. Proszę brata, tak?
No, kiedy akurat miałem takie studium duchowości w Rzymie i zjechali się tam bracia z 48 krajów, to szczególnie Amerykanie, kiedy się przedstawiali, prezentowali przynajmniej 3 pokolenia wstecz, od kogo pochodzą. Bo to były koligacje różnych nacji, ale oni czasem podkreślali, że my Amerykanie, naród emigrantów, szczególnie cenimy tożsamość. Tożsamość sięgającą jak najdalej, nie, w tradycji, w pamięci, żeby się nie czuć nikim. Nie? Właśnie, żeby się nie czuć nikim. I ja sam, kiedy moja mama opowiadała o moich przodkach, to jako chłopiec, mały chłopiec, kiedy się dowiedziałem, że bracia mojego dziadka byli oficerami Armii Krajowej, to ja się prężyłem prawie, jak ja już miałbym być małym żołnierzykiem. Nie? Że chciałbym kiedyś właśnie w spadku jak gdyby odziedziczyć tę ich odwagę, tę ich wielkość, tę ich bohaterskość. Mhm. Oczywiście byłem w wojsku nie takim. Jestem w innym wojsku, ale właśnie cały czas ta nuta, można powiedzieć, wierności tego, co się im zawdzięcza, pamięci o tym, wciąż tkwi, jakby stawia mnie na baczność.
Mówił brat tutaj o Amerykanach, ale u Czeczenów to jest jeszcze dalej posunięty nakaz znajomości swoich przodków. Tak jak tutaj czytam, każdy Czeczen, jeżeli nie został wyklęty przez swój ród, musi znać swoich przodków do 7 pokolenia wstecz, a powinien do 21. No proszę, a jak jest u nas? W ogóle nie sięgamy pamięcią.
Myślę, że tego też nas uczy bardzo dobrze Pismo Święte. Jak się zaczyna czytać księgę kapłańską, czy jeszcze inne,
rodowód Pana Jezusa
właśnie, to tam, dlaczego są wymienione te wszystkie imiona? Po co to wszystko? No właśnie dlatego, że są te więzi tak ważne, nawet jak się czyta rodowód Pana Jezusa i tam są różne kanalie, przepraszam, też wśród tych ludzi, no to właśnie, ci ludzie byli grzeszni, ale nad tym wszystkim Pan Bóg jest. Mhm.
Wszystko zależy właśnie, w jaki sposób my zorganizujemy, my jako małżonkowie, jako rodzice, życie w naszym domu, bo to od nas w rezultacie zależy. Nie od jakiejś spółdzielni mieszkaniowej czy innego stowarzyszenia, jak będzie w naszym domu. Taki artykuł, reportaż z Ziemi Świętej. Myślałem, że to będzie coś o miejscu narodzenia Pana Jezusa.
No jakby nie było, to tak, chyba tak.
Ale w pewnym sensie tak, bo właśnie Pan Jezus ma szansę narodzić się w takiej rodzinie, gdzie się o Nim myśli, gdzie się do Niego modli, gdzie się Jego wspomina, gdzie się żyje Jego przykazaniami. Właśnie o takim domu. Może parę słów, któraś siostra coś powie, jak ten dom był, że tak powiem, zorganizowany.
No to jest na pewno dom, który spotykamy. Spojrzymy na blok, widzimy mieszkanie. Tutaj akurat mamy reportaż z warszawskiego mieszkania, chrześcijańskiego mieszkania, podkreślam. Ponieważ kiedy wchodzimy do przedpokoju, to na ścianie co widzimy? Kropielniczkę z wodą święconą. Tutaj w naszym artykule autorka pisze, że ona już jest pusta, ta kropielniczka. Ale dlaczego? No bo ponieważ jest tak często używana, że już mieszkańcy tego domu nie mają, właściwie mają litość dla księdza proboszcza, żeby nie musiał wiadrami wody święconej błogosławić. Także żartując, ale kiedy przesuwamy się pielgrzymując po takim mieszkaniu, widzimy, co się w nim znajduje. niby banalne, normalne przedmioty użytku dnia codziennego, meble, obrazy, ale jakie obrazy? Czy to są jakieś, przepraszam za wyrażenie, współczesne bohomazy? Czy to są obrazy, które świadczą o tym, kto mieszka w tym domu? I tutaj może wspomnę o tym, że fotografia błogosławionego Jana Pawła II na kominku, która jest takim może zaznaczeniem, że też jest członek rodziny. Ja myślę, że dla nas Polaków to rzeczywiście jest członek rodziny, szczególnie teraz bardzo bliski orędownik w niebie, a w listopadzie, kiedy wspominamy wszystkich świętych, tym bardziej bliski. Ale pielgrzymujemy dalej po tej ziemi świętej i znajdujemy telewizor. Może to jest normalne, że w każdym domu jest telewizor, ale tutaj jest troszkę inaczej. On nie jest wyeksponowany tak, jak to często się spotyka.
Prawie na ołtarzyku.
Jest właśnie zamknięty i to jeszcze w szafce na kluczyk. I nie ma tam jakichś pięknych pod spodem falbanek, obrusów, no bo tak to jest właśnie tak, jak on mówi, że jest to ołtarz współczesny, niestety. Ale w naszej ziemi świętej, o której tutaj mówimy, czyli w naszym mieszkaniu, to jest pod kontrolą. Jest, nie jest wyrzucony absolutnie, ale jest pod kontrolą, ponieważ chrześcijanie są realistami, prawda? I patrzą na życie realnie. I myślę, że akurat ten sprzęt elektroniczny, który tak można nazwać telewizor, nie może być absolutnie aż tak wyrzucony z tej ziemi świętej.
Znaczy, właśnie telewizor wyraża świat, nie? Świat nie może zdominować domu. I tu jest właściwa proporcja.
I czerpiemy z tego świata
światu,
co uważamy za dobre.
Zamyka drzwi do domu. Domu, który jest azylem, domu, który jest schronieniem przed jazgotem, nie, przed wrogością jednak świata.
I to jeszcze to w dodatku, że to jest ta nasza ziemia święta. To jest to miejsce, które należy chronić bardzo przed złem.
Właśnie, ale jeszcze
zanieczyszczeniem.
Popatrzcie, jeszcze jedna ważna rzecz. Mówimy o ziemi świętej. Popatrzcie, kiedy Izraelici szli, wlekli się do ziemi świętej, nie, to mieli tylko małe namioty. Ale wtedy Pan Bóg ich nazwał domem Izraela. Bo zanim pobudowali miasta, świątynie w końcu, to chciał Bóg zamieszkiwać pomiędzy nimi. I znów wracamy do tego zamieszkiwania. Mogą być mieszkania, hotele, nie? Mieszkania koczownicze.
Mieszkania sypialnie.
Ale mogą być mieszkania, gdzie mogą być bardzo trudne warunki, ciasnota, nie? Ale tam dzieje się ta domowość, ta przytulność, nie? Bo ktoś mieszka pomiędzy tymi ludźmi i on się też chce w jakiś sposób uzewnętrznić. Te oznaki, te ikony, nie? One nie muszą być jakieś, można powiedzieć, narzucające się. Ale jeśli ktoś jest ważny, to go nie sposób pominąć. Nie sposób jak gdyby wskazać, jak przychodzi gość do domu, to mu się przedstawia wszystkich domowników. I trzeba byłoby chyba wskazać, tu jest najważniejszy, nie? Krzyż, który równoważy, krzyż, który właśnie w głąb, wszerz, wzdłuż, wzwyż, nie? I tu się wtedy zawiera sedno domowości czy braku.
Tak powinno być. Nie wszędzie tak jest. Niekiedy jest dużo, dużo gorzej. I co wtedy? Taki artykuł. Wspólnota religijna rodziną zastępczą. W dobrym znaczeniu tego słowa. Musimy znaleźć dla siebie, dla dzieci środowisko wzrostu. Jeżeli rodzina go nie zapewnia, może króciutko tylko wspomnijmy, bo w wspólnotach już bywało i wiemy, tylko po prostu taki kierunek. Poszukajmy wspólnoty, w której będziemy mogli wzrastać, gdzie znajdziemy bratnie dusze, z którymi będziemy mogli podzielić się swoim wnętrzem, swoimi wątpliwościami, gdzie uzyskamy jakieś współczucie, jakąś pomoc, choćby właśnie modlitewną, a może nawet niekiedy materialną, fizyczną.
Może tak bym go krótko uściślił, zanim ktoś inny zabierze głos. Ktoś mówi, rodziny sobie człowiek nie wybiera. No, no niestety. Ale są więzy krwi, są powinowactwa, nie? Ale kiedy człowiek dorasta, dojrzewa, musi opuścić rodzinę. Musi wybrać kogoś z innej rodziny. Nie? Musi wejść albo założyć nową wspólnotę. To jest absolutne prawo i obowiązek rozwoju. Człowiek nie może pozostać w niedorozwoju, tak jak coraz więcej jest takich maminych synków, nie? Którzy nie chcą opuszczać rodzinnego domu, bo im tam jest wygodnie. Nie chcą tworzyć, nie chcą rodzić, nie chcą się spełniać. Nie? I właśnie kiedy rodzina jest prawdziwą rodziną, to ona chce albo wgarniać w swój krąg innych, albo również wchodzić w inne kręgi. Potem się chyba poznaje ludzi zdolnych do tworzenia więzi.
To też jest ważna pokora, jakaś taka wewnętrzna, prawda? Bo, no, bo ja nie, sam nie jestem alfą i omegą. Powinnam podzielić się tym, co mam, ale też zobaczyć, co inni mogliby mi powiedzieć, co ja robię źle. I póki nie otworzę swojego serca, to się nie dowiem.
I właśnie popatrzmy, że Pan Bóg nie chce być naszym naturalnym ojcem. Chce być wybranym ojcem. Nie? I właśnie też najcenniejsze przyjaźnie to są te, któreśmy wybrali, do których nas nikt nie zmusił. Nie? I teraz też właśnie człowiek chce wybrać taką wspólnotę, no, w której jest najwięcej współbrzmień. W której nie tylko on się dobrze czuje, ale z nim się dobrze czują. W której może coś naprawdę tworzyć. Siebie wzajemnie, nie? Ale i jakieś większe dobro. I taką ogromną teraz szansą dla tych mini rodzin, nie? Tych w blokowiskach są wspólnoty religijne. To chciałem tylko to uściślić.
Czas nam się kończy, ale jeszcze jedno słówko. Wdzięczność, która jest darem serca. Jeżeli mamy mówić o wspólnocie, która promieni miłością, to wdzięczność jest jakimś naturalnym chyba objawem, który powinniśmy pielęgnować i zresztą jakoś wpajać również w serca naszych dzieci.
Tak, i ja myślę, że my, rodzice, uczymy dzieci wdzięczności, przede wszystkim dziękując Bogu. I dzieci się od nas tego uczą, żeby dziękować również nam za wiele rzeczy i naśladują nas po prostu. Myślę sobie, że dzieci, patrząc tak na rodziców, one być może na początku jeszcze nie umieją zauważyć tego, że żyją w takim środowisku pełnym miłości, bo wydaje im się to oczywiste. Dzieci po prostu to przyjmują za oczywiste. Ale zawsze najbardziej mi się to podoba, kiedy gdzieś jesteśmy z mężem blisko, kiedy siedzimy obok siebie albo rozmawiamy, nasze dzieci tak jednym okiem kontrolują sytuację, co się dzieje i kiedy widzą, że jesteśmy uśmiechnięci, że trzymamy się za rękę na przykład, to uśmiechają się po prostu. Przechodzą obok nas i się uśmiechają, czyli upewniają się, że wszystko jest w porządku, że środowisko jest bezpieczne, że nie muszą się o nic martwić. I myślę, że w nich kiełkuje ta świadomość, że będą wdzięczne za to, jaki mają dom. I my jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to, że nas przemienia, że nas uzdalnia, bo też mamy doświadczenia różne wyniesione z domu, czasami bardzo trudne i bolesne. I to trzeba wszystko przepracować. I zawierając związek małżeński wcale to nie jest tak, że tak jak na tym momencie zazwyczaj kończą się baśnie, że i żyli długo i szczęśliwie, ale w życiu tak naprawdę w tym momencie wszystko się zaczyna. I właśnie ta nasza wdzięczność wobec Pana Boga, szczególnie w modlitwie, bo dzieci to mogą usłyszeć po prostu w modlitwie, czyni ich świadomymi tego, że należy dziękować i należy widzieć tak naprawdę, że jest za co dziękować, prawda? Jest za co dziękować, że jest miłość, że jest dobroć, że jest Pan Bóg, że mamy się na kim oprzeć. Dla dzieci to jest bardzo, bardzo istotne, żeby wzrastać w tym. No oczywiście, jeżeli będziemy dzieci uczyć sukcesywnie empatii, no to wówczas będą w stanie zrozumieć z czasem oczywiście, że wychowanie to jest trud. Że ja myślę sobie, że często jest tak, że zaczynamy rozumieć swoich rodziców dopiero wtedy, kiedy zaczynamy mieć swoje dzieci. Wtedy nawet myślę, że wybaczenie im pewnych niedociągnięć jest łatwiejsze, bo sami doświadczamy tego trudu. Do momentu, kiedy nie założymy rodziny, nie mamy dzieci, zupełnie nie mamy pojęcia, jaki to jest ogromny wysiłek, żeby dzieci wychować. I ta płaszczyzna dodatkowa rodzi się właśnie w tym momencie, taka płaszczyzna do pojednania z rodzicami, jeśli coś było nie tak. Rodzi się w momencie, kiedy właśnie mamy własne dzieci swoje i widzimy, ile to jest trudu. Te najbardziej podstawowe potrzeby zabezpieczyć dzieci, to jest naprawdę wielki wysiłek. A jeszcze dzieci oczekują czegoś ponadto, prawda? Dzieci są nienasycone. Także to uczenie dzieci empatii daje taką możliwość, że one w pewnym momencie będą miały świadomość, że to jest wielki wysiłek i będą dziękować. I dziękujmy też swoim rodzicom i dziękujmy Panu Bogu za to, co mamy.
I my jako rodzice powinniśmy się formować, chociażby właśnie korzystając z dobrej prasy. Kupujmy dzieciom również dobre, porządne czasopisma, chociażby Anioła Stróża. I słuchajmy również płyt, no, Anioł Stróż, Sygnały Troski mają załączone zawsze płytkę CD z audycjami, z różnymi tekstami już nagranymi. Słuchajmy dobrych piosenek religijnych. I razy, powiedzmy, właśnie w modlitwie, wstępem do modlitwy rodzinnej jest dobra piosenka, na przykład Tyle dobrego zawdzięczam Tobie, Panie, gdzie nauczymy się już, po prostu wchodzi to jakoś, jako jakiś pewien taki motyw. Pełno radosnych piosenek jest, wspaniałych, które mogą towarzyszyć nam. Nie musi to być zaraz, prawda, jakiś metal czy coś innego.
Ja tylko jeszcze dodam, że u nas, kiedy modlitwa zaczyna się jakimkolwiek utworem, to nasza najmłodsza córeczka zawsze biegnie po instrumentarium, i każdy ma przydzielone dzwonki, janczary, tambury. Po prostu wtedy gramy i chwalimy Pana i cieszymy się razem. Także rzeczywiście dzieci świetnie po prostu realizują się właśnie praktykując taką modlitwę.
Radosną, tańczą, podrygują.
Tańczącą, śpiewającą.
Kto śpiewa dwa razy, się modli, prawda? A jeszcze jak gra, to już pewnie trzy.
jest taka krótka fraszka, definicja miłości Staudengera, że miłość to jest wdzięczność bez granic za wszystko i za nic. I to jest chyba jakaś cudowna zdolność serca dziękować nie tylko za to, co jest, ale nawet i za to, czego nie ma, bo czasem brak też jest darem. I proszę zobaczyć, że właśnie wdzięczność sięga w przeszłość, nie? Zakorzenia się w teraźniejszości, bo wszerz, nie? Ale i sięga w przyszłość, bo jeśli coś cennego odziedziczy, no to chce przekazać. Nie?
I w swojej wypowiedzi brat użył słowa w pewnym momencie poświęcenie, co niekiedy świat odbiera, ojej, nie mogę siebie realizować. Okazuje się, że jest to szczęściodajne, bo w rezultacie widzimy radość innych i wtedy sami też się cieszymy, bo szczęście odbieramy tylko od innych. Sami sobie szczęścia dać nie możemy. Ale drodzy Państwo, to już chyba pora, byśmy razem porozmawiali ze słuchaczami. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Zapraszam słuchaczy do kontaktu z nami. Telefony do studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. i telefony dla zagranicy 655-23-33, 655-23-66, kierunkowe 48-56.
Tyle dobrego zawdzięczam Tobie, Panie, wszystko, co mam, od Ciebie przecież jest. I to, że jestem, że życie wciąż poznaję, dziś tymi słowy wyrazić wszystko chcę. Za każdy dzień, za nocy mrok, za radość mą, szczęśliwy rok, nawet za chmurne, deszczowe dni, za wszystko, Panie, dziękuję Ci. Nawet za chmurne, deszczowe dni, za wszystko, Panie, dziękuję Ci. Więc przyjm, o Boże, mych modłów dziękczynienie, bo jakże często wdzięczności w modłach brak. Mądrością życia jest widzieć sens cierpienia, dlatego, Boże, śpiewamy Tobie tak. Za każdy dzień, za nocy mrok, za radość mą, szczęśliwy rok, nawet za chmurne, deszczowe dni, za wszystko, Panie, dziękuję Ci. Nawet za chmurne, deszczowe dni, za wszystko, Panie, dziękuję Ci. Gdy mnie uczono, że jesteś, Boże, w niebie, gdy poznawałam, co dobre jest, co złe, w dziecinnych słowach mówiłam, kocham Ciebie i powtarzałam modlitwy słowa te. Za każdy dzień, za nocy mrok, za radość mą, szczęśliwy rok, nawet za chmurne, deszczowe dni, za wszystko, Panie, dziękuję Ci. Nawet za chmurne, deszczowe dni, za wszystko, Panie, dziękuję Ci. Za każdy dzień, za nocy mrok, za radość mą, szczęśliwy rok, nawet za chmurne, deszczowe dni, za wszystko, Panie, dziękuję Ci. Nawet za chmurne, deszczowe dni, za wszystko, Panie, dziękuję Ci.
Drodzy Państwo, dziś poruszamy temat Żyjemy dzięki więziom i rodzinie. Gościmy w studiu redaktorów miesięcznika dla rodziców Sygnały Troski. Jest to brat Tadeusz Ruciński, siostra Estera, siostra Maria i pani Beata Rybak. Jak Państwo słyszeli, sprawy budowania więzi nie można zostawić po prostu samej sobie. Jako małżonkowie, jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni za to, by świadomie ją tworzyć w oparciu oczywiście o tego, który jest dawcą miłości, dawcą cierpliwości, i bez kontaktu z Bogiem tego nie zrobimy. Po prostu Bóg jest tutaj osobą wiodącą i On nam w tym pomaga. Spróbujmy podzielić się, jak to w naszych rodzinach realizujemy, czy udaje się to nam realizować, czy jakieś mamy problemy, trudności. Prosimy o pytania do naszych gości. Żyjemy dzięki więziom i rodzinie. Każdy z nas w niej się urodził. Każdy z nas wspomina. Nawet te dzieci, które mają rodziny patologiczne i są w jakichś domach dziecka, często uciekają do tej rodziny, która nie spełnia absolutnie podstawowych warunków, bo chcą pobyć z mamą samotną, która niekiedy pije, która ma codziennie innego tatusia, prawda, innego... Mamy już telefon, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, mówi Rafał z Wrocławia.
Szczęść Boże, słuchamy.
Ja chciałem powiedzieć tak, że mam synka 3-letniego, i po prostu moja więź z nim polega na tym, że jak on płacze, stara się wymóc coś na mnie, jakąś zabawę, czy na przykład jak ja się śpieszę, on chce zostać jeszcze na dworze, bawić się w piaskownicy, czy coś takiego, to na jego płacz odpowiadam śmiechem swoim. I zauważyłem, że to jest najlepsza metoda na to, żeby dziecko odstresować w taki sposób, że ono po prostu nie przejmuje władzy nad nami, tylko po prostu uśmiecha się. Czasami to jest, jak ja to mówię, płacz przez śmiech, ale ono płacze i się śmieje razem ze mną. To mi dodaje takiej, nie wiem, jakby to określić.
Panie Rafale, mam wrażenie, że pan śmieje się z miłością do dziecka, bo gdyby w sposób wyszydzający się pan śmiał, to ono by jeszcze gorzej płakało. Prawda?
Nie, no właśnie tak jest, że moja małżonka czasami się denerwuje, jak dziecko stara się wymóc na nas albo na niej jakieś zachowanie. Zwłaszcza, że to jest 3-latek i on chyba teraz chce podkreślić swoją władzę dominującą.
No próbuje, próbuje.
No właśnie. No i ona czasami się denerwuje, a mówię, słuchaj, no nie tak do końca. Uśmiechnij się, pokaż mu, że no nie do końca jest tak, jak on chce, tylko jest tak, jak my chcemy, prawda? No i właśnie to chciałem przekazać.
Dzięki, panie Rafale. Dzięki. Nie można dać się zawłaszczyć dzieciom i zawładnąć, bo nie tędy droga w wychowaniu.
Oczywiście, że nie tędy droga i ja gratuluję panu Rafałowi tego, że taką ma intuicję dobrą, wychowawczą, bo rzeczywiście dziecko ciągle testuje nasze granice. I chcę zobaczyć, na ile może sobie pozwolić, ale w wychowaniu jest tak, że to rodzice stawiają te granice i no, rodzice są szefami. I ja również rozumiem małżonkę, ale kobieta po prostu czasami nie potrafi być taka stanowcza. Przez ten taki instynkt tygrysicy, która chce po prostu jak najlepiej dla swoich dzieci, tak, tutaj stara się je ochronić, stara się zapobiec różnym rzeczom. Właśnie potrzebny jest tata, który te granice po prostu utwierdzi i będzie stał na takim stanowisku, że dziecko nie będzie tych granic przesuwać. Oczywiście z czasem tutaj będziemy te granice poszerzać, ale również będzie się poszerzała odpowiedzialność za wybory własne dziecka i dziecko z czasem również przejmie na siebie pewną odpowiedzialność za samo wychowanie, ale to bardzo długi proces i to jeszcze wszystko przed panem, przede mną, ale w tym momencie jest to bardzo dobra reakcja. Dziecko próbuje różnych sposobów manipulacji, a płacz jest jednym z najbardziej skutecznych.
Szantaży.
Tak, tak.
Czasem właśnie mówię ojcom, że jedną z cech męskości, zwłaszcza ojcostwa, jest bycie obrońcą. O wrogach zewnętrznych dużo mówimy, ale czasem jeszcze mąż, ojciec musi stanąć w obronie kobiety, swojej żony, matki, ich wspólnych dzieci, żeby ją bronić przed nią samą.
A to jest bardzo słuszne.
Przed tymi uczuciami, o których powiedziała pani Beata, bo dzieci właśnie czasem potrafią łzami, potrafią perfidią tak wiele uzyskać dla siebie, dla swojej szkody. Mężczyzna, który nie ma takiego organicznego związku, ojciec ze swoim dzieckiem, jaki ma kobieta, ma ten potrzebny dystans. I właśnie tutaj ten pan akurat świetnie to ten dystans wyraził przez śmiech. Bo właśnie sztuczny płacz najłatwiej załatwić śmiechem. I tutaj jest sposób. Czasem mamy we własnej naturze, w cechach przyrodzonych nam, naszej płci, tę mądrość. Tylko żebyśmy się nie dali skołować wszystkim poradnikom nowoczesnego wychowania.
Bo dziecko testuje nas i zapamiętuje. Aha, poprosiło czy coś. Aha, płacz zadziałał. No to wtedy nie płacz, ale zaczniesz sztucznie po prostu ten płacz wywoływać, żeby albo coraz głośniej i wymusi. No spróbujmy tylko raz, drugi ustąpić. To się wdrukuje i już mamy olbrzymią trudność, żeby to wykorzenić.
Ja może teraz tak chciałabym jeszcze troszeczkę głębiej, jeśli chodzi o więzi. Tak sobie pomyślałam w tym momencie, że jeśli chodzi o więzi w rodzinie, to jest taka podstawa życia na przyszłość. Bo właściwie tak jak tutaj pani Beata powiedziała w pewnym momencie, że zarabiamy sobie naszym życiem na wieczność, bo to jest nasz cel, prawda? Dzieci w rodzinie, dzięki więziom, których się uczą, niosą to, co mają, niosą w świat. Ja żyję we wspólnocie zakonnej. To nie jest rodzina z krwi, prawda? Ale to też jest rodzina. To samo jest z księżmi, którzy idą do seminarium, chłopcy młodzi idą do seminarium, potem są księżmi, potem mają być pasterzami, mają być ojcami. No i czego my się spodziewamy po księżach, po ludziach duchownych, jeśli my nie wychowamy tych ludzi? Jeśli ci ludzie nie będą mieli w sobie zakorzenienia, jeśli nie będą mieli w sobie umiejętności miłowania i nie będą umieli tych więzi w sobie wyrobić, to z czym oni pójdą do ludzi?
Jeśli nie przerobią, bo wychowanie jest wdrażaniem, jest praktykowaniem pewnych rzeczy. Za dużo ostatnio w tym nowoczesnym wychowaniu jest słowotoku, perswazji i tak dalej. To, co tutaj Pan wspomniał, właśnie w rodzeństwie, w rodzinie trzeba przerabiać kompromisy, przerabiać cierpliwość, przerabiać konieczność przepraszania i przebaczania, ustępowania miejsca, wywalczenia sobie czegoś. I wtedy tworzą się jakieś naturalne zręby współegzystowania z ludźmi. I potem taki człowiek momentalnie się odnajduje we wspólnocie i nawet sam nie wie, dlaczego momentalnie wchodzi, a inny momentalnie się izoluje. No, mamy problem jedynactwa właśnie tych dzieci, które nadopiekuńczo zostały tak przepieszczone, że potem one chcą wszędzie być centrum, chcą być pępkiem każdej wspólnoty, każdej zbiorowości. A tam już tego prawa nie otrzymują. I wtedy albo narzucają, tyranizując, albo uciekają.
Drodzy Państwo, temat dzisiejszy to żyjemy dzięki więziom i rodzinie, a naszymi gośćmi są redaktorzy miesięcznika Sygnały Troski. 22:58, chwila muzyki. I zapraszamy do kontaktu z nami, dlatego że zwykle nie można się do nas dodzwonić. Nie wiem, co się dzieje, czy jakieś uszkodzenie. Nie przychodzą do nas telefony. Zwykle jest tak, że się nie można dodzwonić. Mamy 4 linie. Przypominam, telefony do studia w Polsce. 655-23-55, 655-23-56. Kierunkowy do Torunia 56. Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Godzina 23. Poda informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie w przyszłym tygodniu, w kolejny weekend, 18-20 listopada. Spotkania małżeńskie będą w Kazimierzu, Biskupim, Lublinie, Olsztynie, Rzeszowie, Toruniu, Wrocławiu, Zduńskiej Woli. Więcej na ten temat można zobaczyć na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl. Podam teraz telefony kontaktowe. W Kazimierzu Biskupim zgłoszenia przyjmują Państwo Kupczykowie. Telefon 63 245 05 10. W Lublinie Państwo Piątkowie. Telefon 782 122 646. W Olsztynie Państwo Mareccy. Telefon 509 542 059. W Rzeszowie Państwo Rzeszutkowie przyjmują zgłoszenia. Telefon 17 740 11 29. W Toruniu będą rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych. Zgłoszenia proszę kierować do Państwa Mazurków. 609 688 777. We Wrocławiu do Państwa Ściegienków 71 373 70 10. W Zduńskiej Folii również rekolekcje pogłębiające. Państwo Janczakowie przyjmują zgłoszenia 43 823 26 31. I ksiądz Roman Chyliński zaprasza na rekolekcję dla małżeństw, temat dialog małżeński, też w tym terminie 18-20 listopada w Piwnicznej koło Nowego Sącza. Zgłoszenia proszę kierować pod numer telefonu 603 683 920. Powtarzam, 603 683 920. Kolejna audycja dla małżonków i rodziców też będzie jakąś kontynuacją tego tematu. Wychowanie do istotnych wartości. To będzie jeden z tematów, który jest w adhortacji Familiaris Consortio. 30-lecie tej adhortacji teraz będziemy obchodzić. Naszym gościem będzie dr Henryk Jarosiewicz, psycholog. Natomiast za dwa tygodnie, 22 listopada, pani doktor habilitowana Dorota Kornac-Biela, psycholog, poruszy temat wzrastać z dzieckiem od poczęcia. Telefony dzwonią, słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Wrocławia mówię. I chciałem taki właśnie żart powiedzieć odnośnie tego, jak ten pan się śmiał. Ja mam taki przypadek. I mój tato świętej pamięci, jak wnuczek sobie upadł, to zawsze mówił, chodź, dziadziuś cię podniesie. I ten dzieciak sobie wstawał, szedł do dziadka, żeby go podniósł.
Chodź, dziadek cię podniesie. Świetnie, świetnie.
Mój tato zawsze, jak się przewróciłam, to zawsze mówił tak, złapałeś już tego zająca? I przychodził mi płacz, już nie było.
A to też tak, oj, złapałeś zająca. No. No to tak chciałbym tylko tyle, tak sobie żart.
Dziękuję,
taka
dziękuję
audycja
bardzo.
Troszkę z żartem, prawda? No, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janek z Wielkopolski, Brudzew Kolski. Ja też mam właśnie dwóch synów i jeden to właśnie na mnie nie wymusza, tylko na teściu właśnie wymusza płaczem albo tam na przykład jak coś potrzebuje. A ten młodszy, ten to ma właśnie 7 lat, a ten młodszy, co ma w tej chwili 6 lat, Bartosz, no to tam on jest taki, tam co tata powie, to jest święte dla niego. To nie ma. Na przykład jest coś takiego, że na przykład jak jest wieczór, to dla niego modlitwa to jest, czy tam w niedzielę do kościoła, to jest to najważniejsze. I no, wiesz, na przykład gdzie się jedzie coś tego, to modlitwa. Pomodlić się i mówi, to jest to najważniejsze. A to resztę tam, Bozia coś zawsze pomoże, Maria czuwa.
Dzięki, panie Janku. Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisława z diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
Słuchamy panią.
Chciałam podzielić się tym, jak można tworzyć więź przez modlitwę. Nasza synowa pochodzi z rodziny, która cały czas żyła bardzo daleko od Pana Boga. Syn wcześniej poznał ją. Na początku bardzo z mężem modliliśmy się i właściwie to baliśmy się, bo chłopak nie miał 16 lat, żeby, no, nie daj Boże, jak to się mówi, coś tam się nie przydarzyło. Ale i taką trochę, może nawet niechęć miałam do tej dziewczyny, ale przyszedł taki moment, kiedy powiedziałam sobie, będę, kiedy to zaczynało być coraz to bardziej poważne, będziemy się modlić. I modliliśmy się wiele lat, bo chodzili 9 lat ze sobą i dopiero po 9 latach było małżeństwo, ale jeszcze zanim się pobrali, ja kiedyś powiedziałam synowej, że jej bardzo, że znaczy wtedy jeszcze nie synowej, że ją bardzo kocham. Ona taka zdziwiona była, zaskoczona. I od tamtej pory właśnie już wtedy mówiłam, zresztą staraliśmy się wprowadzać takie właśnie modlitwa, na przykład przyjechała do nas z synem przed Wielkanocą, więc od Wielkiego Piątku zaczęliśmy nowenę do Miłosierdzia Bożego. I potem jak wyjechali, to mówiłam, pamiętajcie, ale żebyście skończyli tą nowennę, my też za was będziemy się modlić. I tak powoli, powoli jakoś i wiara w niej dojrzewała, ale najcudowniejsze to było to, że ja czasem się mówiłam nawet do syna, wiesz, kto będzie nasze dzieci uczył pacierza? A to Pan Bóg tak cudnie poprowadził tą naszą synową, że studia skończyła na Kulu, potem pracowała w Karitasie i w tej chwili to jest dwoje dzieci, wychowuje je z domu, bo młodszy ma dopiero troszkę więcej jak roczek, ale wszystkie sprawy, jakie my mamy, czy oni, chociaż mieszkamy od siebie ponad 400 kilometrów, kiedyś byliśmy blisko siebie, to polecamy w modlitwie. Nawet jakieś tam jej znajomi, koleżanki, przeważnie jak chodzi o dzieci, czy małżeństwa ich znajomych, którzy jakieś tam problemy są, to oni dzwonią. W ogóle cokolwiek takiego, jakieś co leży im na sercu, to polecają nam w modlitwie.
No proszę.
I my im tak samo i właśnie w ten sposób jest taka więź. No, nie wiem, nie mam córki, mam dwóch synów, ale wydaje mi się, że nawet nie mogłabym sobie córki lepszej, wspanialszej wymarzyć. I czuję właśnie tą modlitewną więź między nami. I chwała Panu.
Chwała Panu. Dziękuję Pani Stanisławo za to świadectwo.
Ja jestem pod wrażeniem i dziękuję za to świadectwo, takie bardzo, bardzo mocne i ważne dla mnie również. Pewnie przyjdzie mi się zmierzyć z różnymi problemami jako matka. Piękne jest to, że modlitwa nas uzdalnia do tego, żebyśmy pokochali kogoś, kto może być na początku trudny do pokochania dla nas z różnych względów, a tutaj widzimy, jaką siłę daje Pan Bóg. No i tak naprawdę kochamy Jezusa w Nim i to jest piękne i naprawdę piękne było to świadectwo. Bardzo Pani dziękuję.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz z Łodzi. Ja też jestem, pozdrawiam gości, ja też jestem pod wrażeniem właśnie tych pięknych głosów. Bo z tych głosów wyciągam takie pewne wnioski, że może nie najważniejsze dla nas teraźniejszość, nawet nasza rodzina, to co my robimy, jest coś ważniejszego, czyli te głosy wszystkie mówią o pewnych ludziach, którzy jak gdyby czerpią z Pana Boga, czyli wcielenie wartości, czyli ja też miałem piękne życie, wspominam to, tylko dla mnie było coś ważniejszego niż teraźniejszość i dzisiaj też jest dla mnie coś ważniejsze niż teraźniejszość, bo my jesteśmy troszeczkę tacy zadufani, że to my, nasze życie jest tutaj najważniejsze, że jest ciepło w domu i tak dalej. Jednak są pewne wartości, które są istotniejsze od tego. Oczywiście to też jest bardzo ważne. Tylko ja pamiętam, że nie była tak istotna teraźniejszość, co ta sfera wartości. I tego nam chyba dzisiaj troszeczkę brakuje, bo żyjemy za bardzo dniem dzisiejszym. I dobrze się cieszyć oczywiście ze szczęścia, tylko są, jak gdyby jeszcze Ojciec Święty nam o tym przypominał, że jeszcze jest jednak mimo wszystko w tym życiu coś ważniejszego. I na to właśnie tutaj wszyscy zwracają uwagę, co bardzo mi się podoba. I dziękuję za to. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Nasze życie nie kończy się na ziemi. Brat Tadeusz.
Tutaj akurat cieszę się, że dzwonią panowie, ojcowie. Bo właśnie mężczyznom jest najtrudniej wejść w więź ze swoim dzieckiem, zwłaszcza teraz, kiedy wiele matek jest zaborczych. Wiele matek udaremnia wręcz więź właśnie z ich wspólnym dzieckiem, bo one mają tą ogromną przewagę. Nie? Znaczą dla dziecka tak wiele. Znają się na tym dziecku naturalnie. Nie? Dalej, potrafią w sposób bardzo czuły, uczuciowy, no, dziecko sobie, można powiedzieć, przywiązać do siebie.
Zjednać. Mhm.
Tak. Ojciec czasem jest odstawiony od dziecka nie tylko przez swoją żonę, ale i przez teściową, ciotki. Bo ty się nie znasz. Gdzie z tymi łapami? Co ty możesz wiedzieć o dzieciach? Nie? My jesteśmy profesjonalistki. Nie? I właśnie kiedyś był taki zwyczaj, że zaraz po porodzie ojciec miał wziąć dziecko w dłonie i podnieść je do góry, dziękując Bogu. Tym gestem wyrażał, że to jest jednocześnie jego dziecko. Nie? I że on mu nadaje tą rangę, mój synu, czy moja córko. Nie? Jakby je usynawiał w sposób symboliczny. I właśnie teraz tego bardzo brakuje, bo ojcowie to nie tylko z winy żon swoich czy teściowych, ale właśnie wychowani na Piotrusiów panów, chętnie realizujący się, podkreślam, realizujący się w swoich tam zawodach, w swoich możliwościach, poza domem, poza rodzicielstwem, tracą ogromną szansę na swoją własną dojrzałość. Bo mężczyzna, Karol Wojtyła pisał, że córka rodzi w mężczyźnie ojca. Rodzi. Że właśnie dopiero mężczyzna, kiedy wchodzi w trudniejszą niż jego żona, matka ich dzieci, więź ze swoimi dziećmi, zarówno z synem, jak i z córką, oswaja w sobie tego dzikiego, tego uciekiniera, nie? Ale on wtedy nadaje dzieciom właśnie to zakorzenienie w nim samym, w miłości, tak jak pani Beata mówiła, kiedy dzieci widzą więź rodziców ze sobą, ich czułość wobec siebie, czują, że ten dom stoi na porządnym fundamencie, nie? I że, jeszcze wracam do tego, o czym teraz ojcowie zapominają, że ponad wszystkie rodzaje twórczości, sukcesów, zwycięstw, to ojcostwo jest najpiękniejszą i najtrwalszą twórczością. Bo jakby w żywym materiale, że tak powiem, ale właśnie to, co ojciec zaszczepi, to świetnie Erich Fromm obrazował, że miłość macierzyńska jest jak gleba, w którą się wrzuca ziarno. Ta gleba otula ziarno, ale to ziarno potem puszcza pęd ku górze, a miłość ojcowska jest jak słońce. Właśnie ku któremu to ten pęd zaczyna się wspinać, nabierając siły pionowej i tak jak tutaj Pan mówił o wartościach duchowych, że to przez wszystkie pokolenia to mężczyźni wychowywali religijnie. Oni nie wychowywali do Bozi, tylko do Boga. Boga prawodawcy, Boga Pana, Boga mędrca. Nie? To nie był jakiś ponbucek. I właśnie teraz, jeśli ojcowie dzwonią i mówią o swoich synach, swoich córkach, nie, że jest więź religijna, to ja serdecznie gratuluję. Trzymajcie tak, panowie.
Ojcostwo, najważniejsza kariera mężczyzny. Jacek Pulikowski, książka z naszych audycji powstała. Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tym razem mamusia.
Witamy mamę.
To mówi stąd.
Ja właśnie chciałam wejść w słowo, które w tej chwili wysłuchałam, bo poruszona była sprawa teściowej. I od czasu do czasu zdarza mi się gdzieś być zaproszoną na wesele jako osoba, no, postronna. I obserwuję, że to znaczy, no nie jest zawsze, ale nawet w ogóle dookoła, najwspanialszy dowcip to jest o teściowej. No i o blondynce. I mi się wydaje, że po prostu problem tu polega na czymś innym. Nie tyle chodzi o tą więź rodziców, tylko chodzi o szacunek. My w ogóle nie szanujemy ludzi. Nie szanujemy się nawzajem. Ja mówię tak, to co obserwuję. I z tego powodu zaczynają się problemy i nie chcę już mówić o miłości, bo to w ogóle nie ma o czym mówić.
Szacunek podstawa.
Natomiast brak szacunku. Ja byłam wychowana w domu, nas było pięcioro. Kiedy dziadek zmarł, tato wziął teściową do siebie. Mieszkaliśmy w dwóch pokojach. I kiedy tato wracał z pracy, to nie pierwsze dzieci jadły, I nie pierwszy tato jadł, tylko tato wchodził, siadał przy stole i pytał się, gdzie mamuśka. Mamuśka musiała być na pierwszym planie, czyli jego teściowa. To był człowiek szlachetny, szanował ludzi, był szanowany przez innych również. I ja po prostu jestem, jako najstarsza córka, również byłam szanowana przez ojca. Szanowana byłam. I szanowałam ojca również. To jest najistotniejsza rzecz, czyli zaszczepił we mnie duże poczucie godności. I ja nie muszę w tej chwili zastanawiać się, co jestem warta. Ja wiem, że ja jestem warta bardzo... Ja przedstawiam sama dla siebie dużą wartość i dlatego ja nie mam kompleksów.
I nie trzeba szukać nigdzie na zewnątrz.
Tak. I to jest najistotniejsze w rodzinie. A jeśli my na weselu zaczynamy dowcipy robić z teściowej, współczuję tym młodym ludziom i tym teściowym i tym gościom, a oczywiście no i przykro mi to słuchać oczywiście, ale tego się nie da, nawet nie można reagować, bo wtedy oczywiście no dziwna jestem, nie? No jak to, co to? Nie potrafię się bawić, a mnie to nie bawi. Więc my się nie szanujemy po prostu. I stąd się bierze, prywatyzujemy dzieci sobie. Chcemy wychować dzieci, albo niech mają to, czego myśmy nie mieli, albo wymarzyliśmy sobie, że to będzie inżynier, albo jakiś tam jeszcze, jak to no, jakoś. Albo w ogóle nie wychowujemy. Po prostu. Same dadzą sobie rady jakoś tam, więc w zasadzie tutaj trudno podawać jakieś metody, bo metod nie ma, po prostu trzeba mieć intuicję, trzeba te dzieci kochać i wtedy wiadomo, ale żeby dzieci kochać, no to trzeba mieć szlachetne serce.
Trzeba mądrze kochać.
Żeby w ogóle kochać. I tak my mówimy o tej jakiejś miłości dziwnej takiej, przywiązanie, wiązanie. Mnie nikt nie do niczego nie przywiązuje. Ja mam normalne jakieś reakcje ludzkie. Wszystkich ludzi szanuję. Mnie szanują. Problemów. Mam dwóch synów. Oczywiście jeszcze nie są żonaci, chociaż już warto by było, ale to nie jest moja sprawa. To jest sprawa Boga. Ja nie prywatyzuję dzieci. Ja nie mogę ich ustawiać. Mają się żenić. Ja ich wychowałam i oni doskonale wiedzą.
Dobrze, dziękujemy pani, może tyle wystarczy. Też w związku z szacunkiem, podstawowa sprawa we wspólnocie, szacunek we wspólnocie rodzinnej również. A mówiła pani o teściowej, również taki tytuł, warto pokochać teściową, Jacka Pulikowskiego, jakby kto był ciekaw. Bardzo dobrze napisana książka. Odbieramy kolejny, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Kogo witamy?
Ewa z Podlaskiego.
Słuchamy.
Ja do końca, znaczy od początku nie słuchałam tej audycji, ale ta audycja, tak samo można powiedzieć, jest częściowo o tym problemie, który, no, który mnie, myślę, że też dotyczy. Bo to jest o wychowaniu dziecka, tak, takim jakimś rozpieszczaniu i o...
O więziach.
Ksiądz wspomniał o Piotrusiu Panie, tak? O syndromie Piotrusia Pana. Tak. Ja taką książkę czytałam właśnie. O syndromie Piotrusia Pana. Chciałam się zapytać, czy jest taka możliwość, żeby z tego syndromu wyrosnąć? Czy jest taka możliwość, żeby w ogóle dojrzeć w sytuacji, kiedy na przykład nie było się wychowywanym przez ojca, czy było wychowywaną przez ojca, a była ta taka nadmierna, wręcz ochraniająca, rozpieszczająca, może nie tyle, może rozpieszczająca, ale taka nadmierna miłość ze strony matki. Taka, że takie może nawet trzymanie pod kloszą, takie ochranianie przed wszystkim, jakby takie...
Załatwianie wszystkich spraw, problemów. Wymazanie kurzu sprzed... sprzed
znaczy może nie wycieranie kurzu, ale na przykład takie doradzanie, czasami podejmowanie decyzji za dziecko. Znaczy jak ono jest jeszcze dzieckiem, ale później z tego ciężko jest wyrosnąć. I tworzy się takie uzależnienie jakby od matki, że jeżeli mama tego nie zaakceptuje, jeżeli mama nie powie tak, no to ja do końca nie poddaję. No, znaczy z jednej strony to jest dobre, bo trzeba się czasami poradzić w ważnych kwestiach życiowych rodziców, ale nie tak, żeby za każdym razem, prawda?
To i żeby to było takie obligatoryjne już. Dziękujemy Panie Ewo za ten problem. Brat Tadeusz Luciński już odpowiada.
No to akurat ten temat, główny, przewodni więzi jest jakby odpowiedzią, to znaczy tym wątkiem, który trzeba byłoby rozwinąć, jeśli chodzi o syndrom Piotrusia Pana. Właśnie już mówiliśmy, że to jest osobnik, chłopiec, czasem dożywotni, który panicznie boi się związków. Boi się więzi, boi się odpowiedzialności, boi się wierności. Nie? I właśnie tutaj to jest ta konieczność, żeby on z jednej strony przeciął toksyczną więź ze swoją matką. Mówi się o drugim przecięciu pępowiny.
Jest to możliwe, jest taka modlitwa o uwolnienie od tych więzów pokoleniowych,
właśnie,
prawda?
Żeby się uwolnił od czegoś, co go ogranicza. I właśnie zwrócił się w drugą stronę. Tak jak Erich Fromm mówi, że niedojrzała miłość mówi, kocham cię, ponieważ cię potrzebuję, ale dojrzała miłość mówi, potrzebuję cię, ponieważ cię kocham, nie? Czyli ja przestaję korzystać z czyjejś opieki, troski, przejmowania odpowiedzialności za mnie. Nie, to ja teraz zwracam się z troską. To ja biorę pod swoją opiekę. To ja przejmuję odpowiedzialność, nie? I to jest bardzo trudne, ale najpierw trzeba przeciąć, uwolnić się, zmienić tę chorą relację i zacząć krok po kroku budować tę relację, a z dzieckiem jest łatwiej, bo dziecko jej potrzebuje.
Z dorosłym jest trudniej, ale jeżeli to pragnienie serca jest, to z Bożą pomocą, z pomocą kapłana, który pomodli się, są i różne modlitwy, które wspólnotowe, też takie wstawienicze. Pani Beato?
Tak, oczywiście, ale czasami jest konieczność szukania wsparcia specjalisty. I tutaj mówimy na przykład o terapeucie chrześcijańskim, prawda? Bo musimy tutaj połączyć te dwie płaszczyzny, duchową i psychiczną. Czasami o własnych siłach po prostu jest nam bardzo trudno wyjść z pewnych sytuacji. I musimy mieć specjalistę, który nas pokieruje. Oczywiście ciągle modlitwa, ale też nie bójmy się szukać w sytuacjach trudnych właśnie specjalistów, którzy
zwracajmy
nam pomogą.
Zwracajmy się o pomoc.
Oczywiście.
Ale pragnienie serca musi
być własna decyzja.
Bo inaczej nic z tego.
Oczywiście muszę sam siebie zobaczyć.
Słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jakub z Lublina dzwoni.
Słuchamy.
Ja chciałem się podzielić takim doświadczeniem moim. Ja jestem piąty z 12 dzieci. No i teraz w następnym pokoleniu czekamy już 18-19 wnuczy naszych rodziców. No i chciałem powiedzieć a propos właśnie tego wychowywania dzieci do tych relacji, że trochę mnie denerwuje trochę.
Śmiało.
No, ja jestem ojcem już 4 dziecka teraz i też jakby widzę, że to się przekłada, nie? Jednego z tego, jak nas rodzice wychowywali, na to, jak my teraz żyjemy. I co chciałem zauważyć, taka jedna cenna uwaga, myślę, jakby chowanie relacji małżeńskich przed dziećmi w wielu przypadkach zauważane.
Tych dobrych relacji, prawda?
Nie tylko dobrych, ale i złych. Mhm. Że jakby kłótnie są chowane przed dziećmi często w rodzinach i jakby dzieci nie mają tego odniesienia, nie? Że chciałem powiedzieć, u nas było tak, jak rodzice się kłócili, wszyscy to widzieli, no jakby to można powiedzieć było uczestnictwem, tak? Naszym też. Ale później był ten moment pojednania. Też widzieliśmy jak rodzice się jednają, że też modlitwa jest tutaj ogromną pomocą i też teraz w naszych małżeństwach, bo już nas siedmioro bodajże z domu wyszło, też widzę, że modlitwa bardzo pomaga wchodzić w tą relację, nie? Bo kiedy my jesteśmy w jedności w małżeństwie, dzieci też obserwują, że myśmy się kłócili na przykład i teraz się pojednaliśmy, jakby jest znak zapytania później, znaczy może dla nich nie jest właśnie znakiem zapytania, ale inni się dziwią, jak to jest możliwe, nie? A nasze dzieci jakby są przyzwyczajone do tego, że jest moment pojednania, tak? I wiedzą też, jak to robić. Jakby uczą się od rodziców. No, ja mam pozytywne wspomnienia, tak? Pomimo tego, że było wiele braków na przykład w takiej rodzinie, takich, na których można powiedzieć, że zależy każdemu, tak? Czyli te finansowe sprawy, ale jakby to bogactwo duchowe przekazane jest o wiele cenniejsze, o wiele, wiele bardziej wartościowe. I też nie mam tego problemu, żeby przyjmować kolejne dziecko, widząc, że to też daje szczęście nam i dawało szczęście naszym rodzicom.
Przykład.
Myślę, że tyle.
Mhm. Chciałbym podjąć...
Dziękuję, panie Jakubie.
Ten wątek właśnie przebaczenia, bo ktoś mądrze powiedział, że miłość zawiera się w powrotach. A kiedyś również widziałem prawie, że taką rysunkową przypowieść, że jeśli człowiek porwaną przez grzech więź z Panem Bogiem związuje w spowiedzi, to ta więź jest coraz krótsza, czyli Pan Bóg jest coraz bliższy. I właśnie to jest też ważne, to co Pan powiedział, że tam, gdzie dzieci widziały kłótnie, ale widziały przebaczenie, widziały powrót do siebie, to otrzymały bardzo, można powiedzieć, dobrą naukę, że konflikty są konieczne, bo zawsze w konflikcie tylko jest różny sposób postrzegania dobra.
Tylko kwestia rozwiązania tych
właśnie,
konfliktów.
Właśnie, że jak je rozwiązywać. I bez Pana Boga to jest naprawdę bardzo trudne. Ale kiedy okazuje się, że właśnie po tej waśni, po tej czasem kłótni czy sporze, bo tak trzeba byłoby nazwać uczciwą kłótnię małżeńską, bez karczemnych znieważeń i tak dalej, oni jednak wracają do siebie, wiążą z powrotem, to czegoś się wszyscy uczą. I aniołowie się cieszą też i w niebie, nie? Właśnie z powracających do siebie, nie tylko do Boga, ale do siebie wzajemnie.
Tak, ale to właśnie, to jest bardzo ważne, to co Pan powiedział tutaj wcześniej, Pan Jakub, żeby dzieci widziały różne sytuacje, oczywiście wszystko w granicach rozsądku, ale taka jest rzeczywistość i w tym jesteśmy autentyczni. I jeżeli dzieci widzą nasze pojednanie, cieszą się i wiedzą, że jest rozwiązanie dla różnych konfliktów, w związku z tym w przyszłości nie będą oczekiwać tego, żeby było... radośnie tylko w swoim przyszłym związku, w małżeństwie, tylko będą przygotowane na to, że różnimy się, bo nie ma czegoś takiego jak zgodność charakterów. Jeżeli rodzice czy małżonkowie rozchodzą się i mówią, że była niezgodność charakterów, no każde małżeństwo złożone jest z niezgodnych charakterów, bądźmy szczerzy. Także ja myślę, że to jest bardzo ważne to, co Pan powiedział. Myślę, że wielu rodziców, słuchając nas tutaj dzisiaj i Pana, skorzysta z tego.
Proszę bardzo. Jeszcze mamy jakieś dwie minutki. Siostry. Siostra Maria, siostra Estera. Prosimy bardzo.
Ja chciałam bardzo podziękować panu Jakubowi przede wszystkim za ten ostatni telefon, wszystkim dzisiejszym słuchaczom. Podczas dzisiejszej tej audycji, jeszcze podczas telefonów, skojarzył mi się taki jeden znajomy naszego zgromadzenia. To jest człowiek, który ma troje dzieci, rodzinę i kiedyś opowiadał właśnie to, o czym rozmawialiśmy. Tutaj brat wspomniał o tym, że to mężczyzna, to nowo swoje narodzone dziecko podnosi i to jest moja córka, to jest mój syn. Kiedyś ten nasz znajomy opowiadał mi, jak to przywoził swoje dzieci ze szpitala po narodzinach i zawsze
teściowa, przepraszam, teściowa brała dzieciątko, wynosiła z samochodu, a ty weź te paczki, tutaj coś tam, żona niech się nie męczy, a ty paczki, i ona wnosiła to dziecko, i on mówi tak, pierwsze dziecko to ja byłem jeszcze zdezorientowany totalnie, drugie dziecko to już się wkurzyłem, ale jak na trzecie dziecko przywoziłem je do domu, to już w samochodzie myślał, obmyślał sobie plan. Przyjechali pod dom i mamusia scenariusz taki jak zwykle. Bierz paczki, ona dziecko daje. O nie, mamusiu. Mamusia pozwoli. Wziął dziecko na ręce, wniósł do domu i powiedział, że jak wchodził do domu, to pierwsza rzecz powiedział, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeszedł przez to ich małe mieszkanie jeszcze wtedy i pokazywał temu dziecku nowonarodzonemu. Tutaj będziemy razem jedli posiłki, tutaj mamusia będzie gotowała dla ciebie obiadki, a tutaj jest twoje łóżeczko i nad twoim łóżeczkiem wisi anioł stróż, ponieważ on będzie się tobą teraz opiekował w naszym domu najbardziej. I ten człowiek przechodząc przez cały dom pokazywał temu dziecku wszystko, a teściowa szła za nim podobno strasznie zdziwiona. Ale to był chyba taki pierwszy moment, w którym nabrała do niego wielkiego szacunku. Z tych opowiadań tyle pamiętam. I myślę, że tutaj rola tego ojca, mężczyzny w domu, jest właśnie taka.
Ja myślę, że w tym miejscu powinniśmy pozdrowić wszystkie teściowe, bo wychowały cudownych mężów i cudowne żony dla nas.
Tak, ale właśnie to jest problem kobiecej miłości, że jeszcze jest nadprodukcja tej miłości wtedy, kiedy no, może są wnuki albo i nie. I nawet w Ewangelii jest gorączka teściowej, którą uzdrawia Pan Jezus. Ale po uzdrowieniu ona wstaje i usługuje. Ktoś ją właściwie, tak jak Pan Mikołaj, postawił na swoim miejscu. I to, co Pan powiedział, że tam, gdzie Pan Bóg jest na swoim, tam wszystko jest też na swoim.
Ale w tych właściwych i prawdziwych więziach powinny być te dwie strony, prawda? I męska, i żeńska. Nie zapominajmy o tym. I mimo, że to jest wysiłek, ale warty zachodu, tworzyć więzi takie prawdziwe, oparte na Panu Bogu. I tego życzę wszystkim słuchaczom dzisiejszym.
My również tego życzymy. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za udział w tworzeniu audycji. Dziękujemy naszym gościom, bratu Tadeuszowi Rucińskiemu, siostrze Esterze, siostrze Marii, pani Beacie Rybak. Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy raz jeszcze za współtworzenie kolejnej audycji dla małżonków i rodziców. Dziękujemy naszym gościom z Warszawy, z redakcji Sygnałów Troski, które polecamy wszystkim rodzicom jako miesięcznik formacyjny. Dziękujemy bratu Tadeuszowi Rucińskiemu.
Zostańcie z Panem Bogiem.
Siostrze Esterze.
Bóg zapłać i dziękuję za wspólne bycie razem przez ten czas.
Siostrze Marii.
Bóg zapłać.
I pani Beacie Rybak z Olsztyna.
Dobranoc i szczęść Boże.
I dziękujemy również pani Katarzynie za realizację audycji. Drodzy Państwo, również chciałem podziękować za listy i życzenia w imieniu mojej żony, bo w imieniny miała jako Elżbieta niedawno. I kochanie, mówię do mojej żony, już niedługo będę w domu. Przyjadę do ciebie. Dziękujemy Państwu za wspólne bycie razem, tworzenie dobra. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Leszek.